Jak przyjechałem do Krakowa na studia, pamiętam, byłem na pierwszym roku i przyszedłem na któreś piątkowe nabożeństwo do Betlejemki, na Lubomirskiego. I pamiętam taką jedną osobę, która tak gorliwie zaczęła się modlić na głos i modliła się słowami: Panie Boże, dziękuję Ci za to, że w niebie nie będzie płaczu, że w niebie nie będzie smutku, że w niebie nie będzie chorób, że w niebie niczego nie będzie. I to było urocze przejęzyczenie. Ale czasem sobie myślę, że ta modlitwa niewiele różni się od naszej rzeczywistości. Że czasem, kiedy myślimy o niebie, wiemy, czego tam nie będzie. Nie do końca wiemy, o co w tym chodzi. Dlatego ten dzisiaj i tydzień temu mówiliśmy troszkę więcej o niebie. Tydzień temu robiliśmy tą ankietę i na spokojnie czytałem sobie wasze wyobrażenia nieba. I 90% wszystkich odpowiedzi, które padły, to był opis emocji. Szczęście, radość, pokój. I tak dalej. 90% wszystkich odpowiedzi. A emocja z definicji to jest reakcja na jakiś bodziec. Więc tydzień temu i dzisiaj będziemy mówić o kontekście tych emocji, bo te emocje, które napisaliście, były absolutnie prawdziwe. Ale musimy wiedzieć, że one, te emocje będziemy przeżywać ze względu na coś, ze względu na Boży plan. O tym mówiliśmy tydzień temu, że Bóg ma swój plan i nic go nie zatrzyma. I nic go nie zatrzyma. Widzieliśmy to, co on już powiedział, się spełniło się dokładnie, spełniło się precyzyjnie. A jego plan dąży do tego, żeby w Jezusie Chrystusie połączyć wszystko to, co jest na niebie, z wszystkim tym, co jest w ziemi, żeby odnowić stworzenie. Bo Bóg w Edenie nie przegrał z diabłem. Bóg ma swój plan. Teraz żyjemy w tym wieku. On jest złym wiekiem, on jest skażonym wiekiem, ale przed nami jest nowy wiek. Jest nowy czas. Czas jego królestwa na ziemi. Kiedy będziemy fizycznie razem z Nim królować, bo On postawił nas w tym miejscu, w swoim Bożym planie, żeby razem z nami panować nad swoim stworzeniem. Amen? Halleluja. I to, co mówiliśmy tydzień temu, było potrzebne do tego, żeby zrozumieć to, o czym będziemy mówili dzisiaj. Jak macie Biblię, możecie otworzyć na liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale. Ogólnie, jak będziecie chcieli coś więcej jeszcze czytać w tym temacie, to bardzo polecam list do Hebrajczyków. On jest takim skondensowaną perspektywą nieba. Albo 1 Koryntian 15, albo Rzymian 8. To są takie fundamentalne teksty, które mówią o tym Bożym planie. 6 rozdział Hebrajczyków zaczyna się tak. Dlatego pomijmy podstawy nauki o Chrystusie. Przejdźmy do spraw doskonałości. Nie kładźmy znów fundamentu spraw to o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu. O nauki, o chrztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym. Autor listu wymienia tutaj 6 fundamentów. I kiedy myślimy sobie o fundamentach w kontekście chodzenia z Jezusem, to znaczy, że wiecie, musimy najpierw nauczyć się dodawać, zanim zaczniemy mnożyć. Nie jesteśmy w stanie przeskoczyć pewnych rzeczy, więc jeśli nie ogarniemy tych fundamentów, ciężko nam będzie budować nasze chrześcijańskie życie dalej. To są pewne fundamenty. Musisz najpierw nauczyć się chodzić, żeby móc biegać. I 2 z tych fundamentów dotyczą stricte Bożego planu, bo tutaj jest mowa o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym. I o tym dzisiaj będziemy chcieli mówić, ale zanim jeszcze to powiemy, werset wcześniej, czyli 14 rozdział 5 rozdziału, trochę definiuje, na czym polega ta dojrzałość. I autor mówi tak. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. Więc ten fundament nie polega na tym, że przeczytaliśmy książkę na jakiś temat, że posłuchaliśmy kazania, że poczytaliśmy trochę, więc mamy teraz fundament i uczymy się innych rzeczy teorii. On mówi tutaj bardzo prosto, że to nie chodzi o teorię, nie chodzi o to, co wiesz, ale chodzi o to, czy przez tą prawdę, która jest tą fundamentem, mamy wyćwiczone, jesteśmy wyćwiczeni, my jesteśmy wytrwali w tym, żeby rozróżniać między tym, co jest dobre, a tym, co jest złe dla nas. Więc to nie chodzi o to, co wiemy, ale chodzi o to, czy te prawdy mają wpływ na moje codzienne życie. Od poniedziałku do niedzieli, gdzie ja podejmuję decyzję, wybieram dobro, wybieram dobro, wybieram dobro, wybieram dobro. I wtedy możemy mówić, że mamy doświadczenie, że jesteśmy dojrzali w fundamentach. Dzisiaj mówimy o fundamencie zmartwychwstania i fundamencie sądu. Ostatnio słuchałem takiego podcastu Johna Bevera. To jest taki nauczyciel ze Stanów, autor wielu książek, i on opowiadał, że był zaproszony do Brazylii na jakieś spotkanie dla liderów i pastorów, gdzie miał usługiwać. I na tym spotkaniu, to było jakby zamknięte spotkanie, było 12,5 tysiąca ludzi, tylko pastorów i liderów. Później był na spotkaniu z liderami tego kościoła i rozmawiał z nimi. I był ciekawy ich historii, jak to wyglądało, jak wygląda ich kościół, jak funkcjonują. I dowiedział się, że w tym kościele jest 300 tysięcy wierzących ludzi. Oni są w takim mieście, które ma 1,5 miliona ludzi. I 300 tysięcy ludzi jest wierzących. I ten John był taki, wow, wiecie, próbujmy sobie wyobrazić, Kraków ma połowę tego, 150 tysięcy ludzi w Krakowie. Nawróconych. Ja się pytałem, ale kiedy to się zaczęło? Jaka jest historia? I mówię, zaczęło się od jednego człowieka, 16 lat temu. On tak, w 16 lat. I Boże poruszenie sprawia, że 300 tysięcy ludzi jest nawróconych i naśladuje Jezusa. I ten John mówi, ale to powiedz mi, co jest kluczem? Jak to się stało, że w taki sposób przyszło Boże poruszenie? I ten John mówi, że już miał jakąś gotową wersję odpowiedzi w głowie. Wiedział, że w Ameryce Południowej ludzie funkcjonują dużo w mniejszych grupach, w takich kościołach domowych, że chodzą, głoszą Ewangelię i mają jakąś taką odpowiedź w głowie. A ten człowiek mówi mu, kluczem jest to, że nauczamy o wiecznych nagrodach i sądzie. I ten człowiek z Brazylii, który to powiedział, widział zmieszanie na twarzy tego Johna Bevera i powiedział mu tak, bo ze wszystkich tutaj osób ja najlepiej znam język angielski, więc często też jeżdżę do Stanów, żeby nauczać. I chcę ci powiedzieć, że wy w Ameryce bardzo często jesteście skupieni na bycie chrześcijaninem przez 70-80 lat swojego życia. A my mówimy o wieczności. Na szczęście on to powiedział o Ameryce, nie o nas. Na szczęście my myślimy o wieczności. Ale to daje nam taki przykład jakiegoś fundamentu, o którym mówi list do Hebrajczyków. Zacytuję wam jeszcze fragment książki Chrześcijaństwo po prostu C.S. Lewisa. Jeśli przyjrzymy się dziejom, zobaczymy, że właśnie ci chrześcijanie, którzy najwięcej zrobili dla obecnego świata, byli tymi, którzy myśleli najwięcej o przyszłym. I podsumowuję później, celuj w niebo, dostaniesz ziemię przy okazji. Celuj w ziemię, nie dostaniesz ani jednego, ani drugiego. Mamy myśleć o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi, o tym, co przed nami. O naszym powołaniu, o naszym dziedzictwie, o którym rozmawialiśmy tydzień temu. I dzisiaj mówimy o fundamencie zmartwychwstania i fundamencie sądu. 1 Koryntian 15 mówi o fundamencie i tylko niektóre będę cytował zdania z tych tekstów, żeby bardzo szybko przejść przez ten temat. Nie zasiewasz przecież ciała, które ma powstać, lecz zwykłe ziarno, pszeniczne albo jakieś inne. Podobnie z umarłymi i zmartwychwstaniem. Sieje się ciało zniszczalne, wzbudzane jest niezniszczalne. Sieje się w pogardzie, wzbudzane jest w chwale. Sieje się w słabości, wzbudzane jest w mocy. Sieje się ciało materialne, wzbudzane jest duchowe. Dalej pisze, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej. Trąba zabrzmi, umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyoblec się w niezniszczalność i to, co śmiertelne, przeoblec się w nieśmiertelność. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że tym najważniejszym punktem historii jest punkt przyjścia Jezusa na ziemię. To jest punkt, którego wyczekiwali prorocy i w Starym Przymierzu, i apostołowie w Nowym Przymierzu. To jest najważniejszy punkt historii. Nie nasza śmierć zaczyna nasze zbawienie, ale Jego przyjście i nasze zmartwychwstanie zaczyna zbawienie. To jest moment, kiedy wchodzimy w dziedzictwo, które jest nam obiecane. I czytamy, że będzie moment naszego zmartwychwstania. I tutaj Koryntianie się zastanawiają, ale jak to będzie? Jak zmartwychwstają? Na czym polega to zmartwychwstanie? I Paweł tutaj próbuje wyjaśnić, na czym to polega. I on mówi, że tym zmartwychwstaniem jest jak z ziarnem, że wkładasz ziarno i ono umiera i wtedy rodzi się coś nowego. I to nowe to nie jest to ziarno. Wiecie, tak bym wziął małe ziarenko jabłka dzisiaj, miałem ze sobą, albo tak mało, że zgubiłem. gdybym wziął to ziarenko jabłka i powiedział, że to jest dzisiaj twoje ciało, to zmartwychwstanie będzie polegać na tym, że kiedy umrzesz, albo kiedy zostaniesz przemieniony, jeśli on przyjdzie zanim umrzesz, to co się urodzi będzie jak jabłoń. Będzie o wiele lepsze, będzie o wiele większe, będzie miało więcej możliwości, będzie miało więcej mocy, będzie bardziej realne i namacalne niż to, co znamy teraz. Rzymian 6,5. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu. Filipian 3,21. On przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale. 1 Jana 3,2. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a kim będziemy, to się jeszcze okaże. Chociaż już wiemy, że gdy się okaże, kiedy On przyjdzie, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. Jest jeszcze parę innych wersetów, które mówią o tym, że w momencie naszego zmartwychwstania nasze niebieskie ciało, nasze niematerialne, nasze nowe ciało będzie podobne do ciała Jezusa po zmartwychwstaniu. Bo on, mówimy, czytamy o Nim, że On jest pierwszym zmartwychwstałym. I On jest gwarancją naszego zmartwychwstania. Więc jeśli On jest pierwszy, to gdzieś mój i Twój numerek w tej kolejce też tam jest. I będziemy podobni, więc kiedy patrzymy na Jezusa po zmartwychwstaniu, to uważam, że jest bezpiecznie powiedzieć, że zmartwychwstały Jezus daje nam jakiś obraz, jakiś przebłysk tego, jak będzie wyglądać nasze zmartwychwstanie. I na pewno widzimy to, wiecie, że Jego ciało było ciągle podobne do tego ciała, które miał przed zmartwychwstaniem. Ciągle miał ręce, nogi, nie wyglądał jak jakiś kosmita, ciągle był podobny do siebie. Jest historia w Łukasza 24 zapisana, kiedy Jezus ukazuje się uczniom. Nagle pojawia się w zamkniętym pokoju i uczniowie są przerażeni, bo myślą, że widzą ducha. A Jezus mówi do nich, duch nie ma ciała i kości, a ja mam. Więc on nie był duchem, chociaż oni myśleli, że zobaczyli ducha. Mówi, ja mam ciało i kości, dotknijcie mnie. Jego ciało było realne, ono nie było powietrzem, nie było tylko światłem, nie było jakąś substancją, można było dotknąć, to było ciało i kości. Wiecie, on usiadł z nimi w tym swoim zmartwychwstałym ciele i mówi, jestem głodny, dajcie mi coś jeść. I zjadł pieczoną rybkę. W nowym ciele był w stanie jeść. I Biblia też mówi o tym, że w królestwie sam Jezus miał przed sobą tą perspektywę królestwa i mówi, następnym razem będę z wami jadł i pił Paschę, więc przeżywał wieczerzę paschalną w Królestwie Niebieskim. Więc to zmartwychwstanie mówi nam o tym, że ten świat, który odziedziczymy, jest bardziej realny niż ten świat, który teraz znamy. Jeśli mieliśmy wyobrażenie nieba jako właśnie takiego gdzieś nabożeństwa wiecznego w chmurach, że nasz duch gdzieś tam lata, unosi się, to chcę ci powiedzieć, że ten świat będzie dużo bardziej realny i dużo bardziej podobny do świata, który teraz znamy. Ale będzie doskonały, bo będzie przemieniony, bo Bóg połączy wszystko. To, co jest w niebie, to, co na ziemi, spełni swój odwieczny plan. Kiedy próbuję sobie to wizualizować, to myślę sobie o dziecku, które jest w łonie mamy. My wiemy, że dziecko już w łonie mamy widzi. Jeśli się skieruje światło na brzuch, dziecko potrafi się odwrócić w brzuchu w stronę tego światła, więc on widzi to światło. Wiemy też, że słyszy. Były podobno jakieś badania robione, w których dziecku puszczało się jakiś utwór muzyczny i on później był w stanie reagować na ten utwór muzyczny, kiedy już się urodził. Ale możemy sobie wyobrazić, jak wygląda to słyszenie i widzenie w brzuchu mamy. Wiecie, możecie pójść na basen, zanurkować i pod wodą próbować słuchać jakąś muzykę. I wyobraźcie sobie, że nagle wychodzicie i słyszycie ten sam dźwięk. O ile bardziej on jest wyraźny, o ile bardziej on jest rzeczywisty, o ile bardziej to widzenie ma sens. Dlatego kiedy nasze ciało jak ziarno zostanie zanurzone w ziemi, kiedy przyjdzie moment zmartwychwstania, nasze ciało będzie inne, będzie przemienione i będzie dużo bardziej rzeczywiste niż to, które teraz znamy. Jana 5, 28-29. Nie dziwcie się temu, nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą Jego głos. I wyjdą ci, którzy czynili dobro, aby powstać do życia, a ci, którzy postępowali podle, aby powstać na sąd. Jana 5,24. Ręczę i zapewniam, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Widzimy, że ten moment zmartwychwstania jest też połączony z wydarzeniem sądu. I to będzie dzień Bożego przyjścia, naszego zmartwychwstania, w którym też wielu starotestamentowych proroków prorokowało o tym, że to będzie dzień, w którym zobaczymy różnicę między sprawiedliwym a niesprawiedliwym. W Mateusza 25, kiedy Jezus mówi też o czasach końca, mówi o tym, że w tym dniu Jezus zasiądzie na swoim sędziowskim tronie i będzie oddzielał owcy od kozłów, że jedni pójdą na prawo, drudzy pójdą na lewo. I do jednych powie: wybrani przez mojego Ojca odziedziczyliście królestwo. A drugim powie, że czeka was wieczna kara. I że spędzą wieczność w miejscu, którym Bóg przygotował dla upadłych aniołów. Bo piekło nie jest przygotowane dla człowieka. Nigdy nie było w Bożym zamiarze przygotować piekło dla człowieka, ale wieczna kara była przygotowana dla Lucyfera, o którym mówiliśmy tydzień temu, i dla jego aniołów. Ale oni chcą ściągnąć tam ludzi. I miejsce jego przyjścia to jest miejsce sądu. I widzimy też ten sąd ostateczny w Objawieniu w 20 rozdziale. I widzimy ten moment, kiedy jest wielki biały tron opisywany. Jest dokonywany sąd w oparciu o akta, w oparciu o księgę, która zawiera cały opis życia każdego człowieka. Ale jest tam też księga, która się nazywa Księga Życia. I czytamy, że każdy, kogo imię zapisane jest w Księdze Życia, będzie żył, ale ci, których tam imiona nie znaleziono, oni zostają wtrąceni do jeziora ognia. Że w tym momencie, kiedy Jezus zasiada na tronie, cały świat umarłych, wszyscy powstają na sąd, bo piekło, które teraz znamy, ten świat umarłych, on przeminie i zostanie wrzucony do jeziora ognistego w momencie, kiedy Jezus będzie sądził. I ten to moment zmartwychwstania widzimy, że jest połączony z sądem, ale czytaliśmy tutaj, że nas sąd nie dotyczy. Bo my przechodzimy ze śmierci do życia i nie staniemy na sądzie. Więc czemu autor do Hebrajczyków mówi o tym, że zmartwychwstanie i sąd jest fundamentem naszego budowania życia w Jezusie? Przeczytajmy 2 Koryntian 5, 8-10. Żyjemy więc ufnością, choć wolelibyśmy raczej opuścić ciało i zamieszkać u Pana. Lecz zanim to się stanie, stawiamy sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy pozostajemy tu, czy też stąd odchodzimy, Jemu się podobać. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu, dobrego czy złego. Paweł pisze tutaj do ludzi wierzących, do tych, którzy mają nadzieję opuścić ciało i zamieszkać u Pana. Ludzie, którzy umierają jako niewierzący, nie mają nadziei być z Panem. Oni czekają w piekle na dzień sądu. Więc Paweł pisze tutaj do wszystkich wierzących o tym, że każdy musi stanąć przed Trybunałem Chrystusa. To jest tłumaczenie Ligi Biblijnej. Wiele warszawka mu nazywa to miejsce też miejscem sądem. Dlatego czasem to jest takie niezrozumiałe dla nas, że jedne fragmenty mówią o tym, że nie staniemy na sądzie, a drugie mówią o tym, że staniemy na sądzie. Ja to wyobrażam sobie w ten sposób, że są dwie rozprawy sądowe. Jedna rozprawa sądowa jest dla tych, których imię nie jest zapisane w Księdze Życia, a druga rozprawa sądowa jest dla tych, których imię jest zapisane w Księdze Życia. I ta druga rozprawa dla ludzi wierzących jest miejscem otrzymania nagród. Każdy musi dokonać zapłaty za to, czego dokonał w ziemskim życiu, dobrego czy złego. To zobaczcie, to są słowa dobrego czy złego. Te same słowa, które pisał autor listu do Hebrajczyków. Że my przez wytrwałość i przez doświadczenie musimy nauczyć się rozróżniać między dobrem i złem. I chcę powiedzieć wam bardzo ważną rzecz, że słowo zły nie znaczy tutaj grzeszny. To nie jest grzeszny, ale w kontekście wieczności, w kontekście dziedzictwa, do którego Bóg nas powołał, pewne decyzje są dobre, a pewne decyzje są złe w naszym życiu. Jakiś czas temu spotkałem jakiegoś chłopaka u mnie na osiedlu, kiedy byłem na spacerze i pytał się jakąś ulicę o drogę. Ja sobie w ogóle nie kojarzę tej ulicy tutaj. No ale ze mną, gdzie chciałeś dojechać i tak dalej. Mówię, no tutaj pod fortem, wysiadłem na przystanku, bo to pod fortem miało być i tak dalej. Chwilę rozmawialiśmy, się okazało, że to nie o ten fort chodziło. Chodziło, on miał wylądować gdzieś na samej północy Krakowa, a wylądował na samym południu Krakowa, bo jedyne, czym się kierował, to przystanek pod fortem, ale to nie był ten fort. Wiecie, jego droga okazała się zła. Wylądował w zupełnie innym miejscu niż chciał, ale nie łamał przepisów, on nie jechał tym autobusem na gapę, ale wybrał złą drogę, która była bezwartościowa, bo cały czas, który spędził, sprawił, że wylądował w innym miejscu niż w miejscu, które miał być, niż w miejscu, do którego chciał dotrzeć. I to jest to złe i dobre decyzje, o których mówi tutaj Biblia. W niebie czytamy o tym wielokrotnie, że w niebie nie będą wszyscy tacy sami, że są mali i wielcy. I w wielu miejscach jest to rozróżnienie, że nie wszyscy będziemy mieli tą samą odpowiedzialność, nie wszyscy będziemy mieli takie same życie, nie wszyscy będziemy w takim samym sposób funkcjonować. I przez lata było dla mnie to zagadkowe stwierdzenie, bo kiedy wyobrażałem sobie swoje życie w niebie jako na tym dużym nabożeństwie, sobie pomyślałem, że pewnie ci ważniejsi, którzy mają jakąś fajniejszą służbę, będą gdzieś w pierwszym rzędzie gdzieś siedzieć, tam przy samym tronie, tak? Pastor siedzi w pierwszym rzędzie, nie? Później gdzieś ci młodsi zaangażowani, ale pełni wyrwy, a gdzieś tam na końcu ci rodzice z dziećmi, nie? Dobrze, że w ogóle się do tego nieba załapali w tym swoim zaganianiu, pośpiechu i zajęciach. I powiem wam, że to też nie była perspektywa, która sprawiała, że chciałbym być wielki. Dlatego, że byłem na różnych koncertach na przykład i pamiętam taki jeden koncert, w którym udało mi się stanąć pod samą sceną. I myślę, ale mam miejsce. Ale po godzinie takiego łomotania przed tymi głośnikami i tak dalej, poszedłem sobie do tyłu, bo jednak z tyłu było lepiej widać. I często, kiedy rozmawiamy o niebie, kiedy ja rozmawiam o niebie z różnymi ludźmi, taką reakcją jest to, że byleby się tam dostać. Jak już się tam dostanę, to czy już będę mały, czy będę wielki, to już nie ma znaczenia. Dziękuję Bogu za to, że mnie zbawił, że dał mi to życie wieczne po prostu, a już jak to będzie wyglądać, to już nie ma dla mnie znaczenia. Dzisiaj będę chciał zchallenge'ować taką postawę. Dzisiaj będę chciał cię zachęcić do innej postawy, bo wierzę, że Biblia zachęca nas do innej postawy, a wręcz ostrzega nas przed postawą, która mówi, byleby się tam dostać. Kiedy myślimy o Bożym sądzie, to też ważne jest to, kiedy myślimy o tym sądzie Chrystusowym, to jest hebrajskiego słowo bema, kiedy myślimy o tym sądzie, to musimy sobie wymazać jedną rzecz, bo sąd w naszym skojarzeniu od razu przynosi na myśl oskarżenie. Bo nikt nie idzie do sądu, żeby odebrać pochwałę, żeby odebrać nagrodę. Wszyscy idziemy do sądu, jeśli idziemy, dlatego że zostaliśmy pozwani, więc jest jakiś akt oskarżenia. Ale to nie jest sąd, przed którym my staniemy. To jest sąd dla ludzi, których imię nie jest zapisane w niebie. Nie jest zapisane w księdze życia. Takie osoby staną na sądzie i będzie odczytany akt oskarżenia w oparciu o prawo, w oparciu o który sprawiedliwy Bóg powie im, co było uchybione, co było nie tak. Więc sąd, kiedy myślimy sobie w kontekście sądu dla wierzących, to jest miejsce decyzji. Nawet w tej Biblii, Ligi Biblijnej często sąd w Warszawce już jest tłumaczony tutaj jako Boże rozstrzygnięcia, Boże decyzje. I autor do Hebrajczyków mówi o tym, że to będą wieczne decyzje. Co to znaczy? Że w momencie, kiedy staniemy na sądzie i odbierzemy od Boga zapłatę, o której jeszcze będziemy mówić, to znaczy, że to się nie zmieni nigdy. Boże Królestwo nie będzie korporacją, w której będziemy się spinać po drabince, hierarchii i w ogóle gdzieś iść. Nie. Nasze życie tutaj decyduje o tym, kim będziemy w niebie. Ciekawe jest to, że wiecie, wiedziałem już od miesięcy, że będę stał przed wami i mówił o Bożym sądzie. I w ubiegłym tygodniu pierwszy raz byłem w sądzie. Dostałem wezwanie na sprawę sądową, karną, w charakterze świadka. Świadka. Powiem wam, że przeżyłem to w jakiś sposób. Nigdy nie byłem, musiałem się dowiedzieć, jaki jest protokół, co mam robić, jak mam się zachowywać. I siedziałem na korytarzu i w pewnym momencie zostało wywołane moje imię. Mówi, zapraszamy. Wszedłem do sali, stanąłem przed sędzią i musiałem tak złożyć zeznania, mówić, co widzę. I przeżywałem to dlatego, że wiedziałem, że będę mówił o sądzie. I myślałem o tym, że kiedyś będzie dzień, w którym moje imię będzie wyczytane i wejdę i stanę twarzą w twarz z Jezusem. 1 Koryntian 4:5 mówi, gdy przyjdzie, gdy Jezus przyjdzie, ujawni to, co niejasne i ukaże motywy serc. Wtedy każdy otrzyma stosowną pochwałę od Boga. Łukasza 12:2-3. Bo nie ma nic tak skrytego, że nie mogło być ujawnione, ani nic tak tajemnego, że nie mogłoby się wyjaśnić. Dlatego cokolwiek mówicie nocą, będzie słyszane za dnia. I to, o czym szepczecie za zamkniętymi drzwiami, będzie ogłaszane z dachów. Jest pewna rzeczywistość nieba, której my nie rozumiemy. Bo nam na ziemi wydaje się, że możemy coś ukryć, że możemy coś schować. To była reakcja Adama i Ewy. Schowali się przed Bogiem. Bo im zaczęło się wydawać, że mogą coś schować. Ale Jezus jest tym, który widzi wszystko. Rzeczywistość nieba jest taka, że nie ma nic ukrytego. Że On wie wszystko, zna każde motywy naszych serc. W ogóle kiedy Izajasz prorokuje o nowym niebie, o nowej ziemi, mówi, że to będzie rzeczywistość taka. I zanim zawołają, ja im już odpowiem. Gdy będą jeszcze mówić, ja już ich wysłucham. Bo On będzie wiedział, co jest w naszym sercu. Bo On wie, co jest w naszym sercu. Nie będziemy nawet musieli tego mówić. Czytamy w Ewangelii, że Jezus nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam rozpoznawał, co się w każdym kryje. I staniemy przed takim Jezusem, który wie o nas wszystko. I zobaczymy całe swoje życie. I jestem przekonany, że wtedy wydarzy się coś szczególnego. Myślę, że to będzie miejsce, w którym po raz pierwszy zrozumiemy tak naprawdę, co się wydarzyło na krzyżu. Będziemy stać przed Jezusem. Przed Jezusem, który będzie miał cały czas rany na swoich dłoniach. I wiecie, do tego sądu, do tego sędziego wpłynął akt oskarżenia, który został przybity do krzyża. I my nie będziemy sądzeni na podstawie naszych grzechów. Poczytamy, że On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań, skończył z nimi, gdy przywoził je do krzyża. Na tej rozprawie żaden twój grzech nie będzie wymieniony, żaden twój grzech nie będzie miał znaczenia. Dlatego, że On zapłacił tą cenę i będziemy oglądać swoje życie i będziemy widzieć swoje błędy, będziemy widzieć, jak to nawet nie jest wspomniane, jak wszystko zostało przykryte, wszystko zostało przypieczętowane, zapłacone. Ta kara jest darowana. Staniemy przed Nim i będziemy doświadczać mocy Jego krzyża. Przed Jezusem, który zna nas bardzo dobrze. Hebrajczyków autor pisze, ukaże się On tym Jezus, którzy Go wyczekują nie ze względu na nasz grzech, ale ze względu na nasze zbawienie. I my doświadczymy miłości w sposób pierwszy raz. Taki, który dzisiaj możemy pewnie doświadczać cząstkowo, bo staniemy przed Jezusem. Ja stałem przed tym sędzią. Musiałem przysięgać, że mówię prawdę i mówiłem. A wtedy to Jezus będzie mówił prawdę o nas. I zobaczymy, co zostało nam przebaczone. I nasz osąd nie będzie polegał na podstawie patrzenia na nasz grzech, bo te rzeczy nie będą nawet wspomniane. Ale będzie miejsce przyznania nagród. I nie tylko On, jako Jezus jest tym, który widzi. Autor do Hebrajczyków pisze, że kiedy pisał o bohaterach wiary, mówi, że teraz mamy potężny obłok świadków. Bo w rzeczywistości duchowej nie ma rzeczy ukrytych. Wszystko, co robimy, jest jawne. A miejsce Bożego Sądu to jest miejsce przyznawania nagród. Bo to jest tak, że nasza reakcja na dzieło krzyża mówi nam o tym, gdzie spędzimy wieczność. Czy to będzie wieczność z Jezusem, czy to będzie wieczność w oddzieleniu od Jezusa. Ale o tym, jak spędzimy wieczność, decyduje nasze życie tutaj. Nie możemy zrobić nic, żeby się dostać do Królestwa, bo On zrobił wszystko i Królestwo, życie w Królestwie, nasze dziedzictwo jest darem od Niego. To nie jest z uczynków, to jest z łaski. To Jego łaska na krzyżu sprawiła, że wszystkie nasze grzechy zostały nam przebaczone i nic nie będzie policzone. Ale to nasze życie, nasze naśladowanie Jezusa na ziemi decyduje o tym, jak spędzimy tą wieczność. Więc nie chcemy tam się tylko dostać. Chcemy usłyszeć sługo dobry i wierny. W historii Jakuba i Ezawa czytamy o tym, że Ezaw, ten starszy, za moment tu i teraz zrezygnował z czegoś, co było dla niego odległe, z pierworodztwa, z błogosławieństwa, z dziedzictwa. A później przyszedł i się pyta ojca, czy nie zostało dla mnie choć troszeczkę. I nie było już nic. My nie mamy żyć tak, żeby dostać troszeczkę. Mamy żyć tak, żeby odebrać całą nagrodę, którą Bóg zaplanował dla mnie i dla ciebie. Pomyślcie sobie, że gdybym wam powiedział, że to, w jaki sposób dzisiaj spędzicie do końca dnia ten jeden dzień, będzie determinować to, jak będzie wyglądał każdy następny dzień waszego życia. Jeśli dzisiaj będziesz kochanym mężem dla swojej żony, będziesz ją przytulał, będziesz o nią dbał, będziesz mówił do niej czułe rzeczy, wasze małżeństwo będzie kwitnące do końca waszych dni. Jeśli dzisiaj będziesz zdrowo jadł, będziesz doświadczał zdrowia do końca twojego życia. Jeśli dzisiaj będziesz pełen miłości i cierpliwości dla swoich dzieci, będziesz miał z nimi cudowną relację do końca swojego życia. Czy wysilisz się? Czy będzie cię stać na to, żeby dzisiaj być przykładnym mężem, ojcem? Czy po nabożeństwie pojedziecie do McDonalda i będziesz się dar na dziecko, że rozlało kole? A my mówimy tutaj o czymś dużo większym, o dużo bardziej, wiecie, znaczącej perspektywie. Mówiliśmy o tym tydzień temu, że nasze 80 lat na ziemi w zestawieniu z wiecznością znaczy zero. Więc wiecie, to co robimy w naszym zero czasie determinuje każdy nasz jeden dzień wieczności z Bogiem. I Biblia mówi, kiedy o nagrodach, wiecie, z jednej strony mamy obraz z objawienia, że zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na tronie, a z drugiej strony spektrum, w 1 Koryntian 3,11 widzimy kogoś, kto stanął na Bożym sądzie i wszystko, co budował przez całe życie, spłonęło. I on został zbawiony, ale jakby przez ogień, ponosząc stratę. Więc całe spektrum pomiędzy różnych rzeczy. I widzimy to bardzo jasno, że ta perspektywa nagrody była obecna w nauczaniu Jezusa. Kiedy Jezus mówił ten manifest Królestwa w kazaniu na górze, on co chwilę mówi o tym, że Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Za modlitwę, za post, za różne dobre uczynki, które sprawiamy względem innych ludzi, Bóg odpłaci tobie. Jezus mówi, gromadźcie sobie skarby w niebie. Mówi o gromadzeniu pewnych skarbów w niebie, mówi o perspektywie, mówi, że Boże Królestwo jest jak skarb ukryty w roli. Człowiek, który go znalazł i zrozumiał jego wagę, jego cenę, jest w stanie sprzedać wszystko, co ma, żeby odnaleźć ten skarb. Boże Królestwo jest jak znalezienie tego skarbu. Boże Królestwo podobne jest do kupca, który odnalazł drogocenną perłę. Kiedy zrozumiał wagę tej perły, tej nagrody, po prostu jest w stanie sprzedać wszystko, co ma, żeby ją zdobyć. Bo ma perspektywę wieczności. W Łukasza 14 Jezus mówi tak. Gdy urządzasz przyjęcie, zapraszaj ubogich, ułomnych, kulawych, niewidomych. Będziesz szczęśliwy, gdyż nie mają dla ciebie nic w zamian. Swoją zapłatę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Kto przystępuje do Niego, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Kiedy czytam Pawła, to już w ogóle jakby mam jakieś zastrzeżenie nawet do tego, co pisze, ale słuchajcie, 1 Koryntian 15:32, tam Paweł ma taką dłuższą mowę o zmartwychwstaniu i mówi tak, jeśli tylko jako człowiek z nadzieją ograniczającą się do tego życia walczyłem z dzikimi bestiami w Efezie, to co przez to zyskałem? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Czy Paweł walczył z tymi dzikimi zwierzętami, kiedy głosił Ewangelię, po to, żeby zostać zbawiony? Nie. Zbawieni jesteśmy z łaski, więc po co on to robił? W jaką mam z tego zapłatę? 1 Koryntian 9. Paweł mówi o tym, że kto głosi Ewangelię, powinien żyć z Ewangelii. I to jest normalne, że powinniśmy wspierać osoby, które trudnią się głoszeniem Ewangelii. I Paweł pisze tak. Jeśli jednak czynię to jako ochotnik, mam zapłatę. Gdybym nie czynił tego jako ochotnik, to po prostu wywiązywałbym się z powierzonego mi zadania. Więc za co mam mieć nagrodę? 1 Koryntian 9, 24-26. Czy nie wiecie, że biegacze na stadionie, wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego. Tamci wprawdzie, aby zdobyć wieniec zniszczalny, my zaś niezniszczalny. Ja zatem biegnę nie jakbym nie znał celu. Walczę nie jak ten, kto uderza w próżnię. To samo mówi Filipian 3,13. Wiecie, kiedy czytamy tutaj o tych nagrodach, to myślę, że może się pojawiać pytanie, czy to jest dobra motywacja. Czy to, wiecie, czy to nie z miłości powinno wypływać nasze chodzenie z Jezusem? Czy po prostu powinniśmy patrzeć na nagrodę i myśleć na Boga i na miejscu sądu, w którym za każdą rzecz będziemy otrzymywać zapłatę? I my widzimy na przestrzeni Biblii te wszystkie małe rzeczy, jak Mateusza 25. Podałeś komuś kubek wody. Czeka cię zapłata. Każda jedna rzecz wiąże się z Bożą nagrodą. Jest szczególny apostoł, którego uważamy jako taki szczególnie doświadczający Bożą miłość, ukochany Jezusa. Nazywał się Jan i on pod koniec swojego życia w drugim liście Jana pisze tak. Ten, którego tożsamością była miłość w Chrystusie. Ten, który wiedział, że jest ukochanym przez Ojca. Ten, który pisze o miłości Ojca do nas. On pisze tak. Miejcie się na baczności, abyście nie zaprzepaścili tego, nad czym pracowaliśmy, ale raczej otrzymali pełną zapłatę. Biblia mówi bardzo jasno, czy się z tym jakoś wewnętrznie zgadzamy, czy nie, że naszą motywacją powinna być nagroda w niebie, że musimy wierzyć, że On jest tym, który nagradza. Czyli my nie mamy taryfikatora. To nie jest, jak wiecie, chodziłem do liceum i tam mieliśmy oceny zachowania, był system punktacji. Wiecie, przyniosłeś coś do szkoły, zrobiłeś gazetkę, dostawałeś jakieś punkty, zrobiłeś coś złego, to ci punkty odejmowano, wiecie, można było przynieść dwa kwiatki do szkoły i trzepnąć kolegę za to. Tak to działało, ale to nie jest ta motywacja, to nie jest tak, że mamy jakiś taryfikor do dobrych i złych rzeczy. Musimy wierzyć, że On jest i że nagradza. Że On jest tym, który nagradza, że wszystko, co żyjemy tutaj, wszystkie nasze decyzje, te dobre i złe, mają swoje odzwierciedlenie wieczności. To jest ta perspektywa i myślę, że bardzo dobrze ilustruje tą prawdę tej tożsamości historia Dawida i Goliata. Czemu Dawid wystąpił przeciw Goliatowi? Bo lżył szeregi Boga Najwyższego. I Dawid się z tym nie zgadzał, więc wystąpił, tak? Wiedział, że był z Bogiem wcześniej, wiedział, że był Bóg z nim, kiedy pokonywał lwa i niedźwiedzia, więc i pokona Goliata. Ale tam jest kilka szczegółów tej historii, bo Dawid przychodzi, odwiedza swoich braci i słyszy, ten, który pokona Goliata, otrzyma od Saula całe bogactwo, jego córka za żonę, a jego rodzina będzie dożywotnio zwolniona z podatków. I Dawid usłyszał to, i odwraca się do innych wojowników i pyta się, co Saul obiecał temu, który pokona Goliata? I ci mu powtórzyli to. Eliab, jego starszy brasiany, go denerwuje, że się wypytuje o tą nagrodę i w ogóle. Ale on odchodzi od jego brata, idzie do jeszcze innego i się pyta, jaka jest nagroda dla tego, który pokona Goliata? Bogactwo, córka króla za żonę i zwolnienie z podatków dla całej rodziny. I Dawid wychodzi walczyć z Goliatem. I kiedy walczył z Goliatem, on nie walczył tam dlatego, że dostawał nagrodę. On walczył tam, był w miejscu tożsamości, bo Bóg go powołał jako króla. Bo Bóg go wybrał jako króla. On stanął w miejscu swojej tożsamości. Ale to ta nagroda była dla niego tym punktem. Okej, wiem, że jest nagroda, więc stanę w miejscu. Ta nagroda dodała mu odwagi do tego, żeby stanąć w miejscu swojej tożsamości, swojego powołania. My dzisiaj pielgrzymujemy, chodzimy w wierze. Nie widzimy tego, do czego jesteśmy przeznaczeni. Więc kiedy podejmujemy decyzję, to jest świadectwo mojego życia. Kiedy się zastanawiałem, czy zrobić przelew, czy nie zrobić przelew. Czy zadzwonić do człowieka, czy nie zadzwonić. Czy zrobić coś, do czego Bóg mnie powołał, czy nie. Myślałem sobie, wiem, że Bóg jest tym, który widzi wszystko. Wiem, że w księdze Jego życia każdy mój akt posłuszeństwa jest zapisany. I każdy akt posłuszeństwa, każdy mój akt, kiedy jestem Jego synem na ziemi, przynoszę Jego królestwo na ziemię, jest zapisany i za każdy taki akt przynosi się zapłatę. On będzie mnie nagradzał w momencie, kiedy stanę przed Nim, przed Jego sądem. Wiecie, bo On jest drogą. Nie tylko bramą. Czytamy, że ciasna jest brama i wąska jest droga, która prowadzi do życia. I On jest bramą, dlatego że nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego. Nie ma żadnej innej drogi do życia wiecznego niż Jezus Chrystus. To On ze swojej łaski za darmo, z perspektywy naszej za darmo, z Jego perspektywy za największą cenę, otworzył nam drogę, możemy być zbawieni, możemy być dziedzicami królestwa, ale słuchajcie, za tą wąską bramą, za tą ciasną bramą jest droga. Brama mówi o tym, że zostaliśmy zbawieni z łaski, a droga mówi o tym, że kiedy jesteśmy zbawieni z łaski, kiedy jesteśmy, oddajemy życie Jezusowi, kiedy pokutujemy ze swoich grzechów, kiedy dajemy się ochrzcić, kiedy powstajemy wynurzeni z wody, kiedy Duch Święty przychodzi na nas, żyjemy w tym momencie jako nowe stworzenie po to, żeby reprezentować Jezusa na ziemi. I to jest nasza droga. I to jest droga i ta droga decyduje o tym, kim będziemy w Królestwie. I to jest ta perspektywa, którą musimy zrozumieć, bo inaczej nie rozumiemy, na czym polega uczynki, nieuczynki, o co chodzi. Czy jesteśmy zbawieni z uczynków, tak jak pisze Jakub? Czy jesteśmy zbawieni z łaski, tak jak czytamy w Efezjan? Jesteśmy zbawieni z łaski. Mamy dostęp do Jego Królestwa, do Jego dziedzictwa za darmo. Ale dzisiaj żyjemy na ziemi, naśladując Go. Bo takie jest nasze dziedzictwo, bo to jest nasze powołanie. Kiedyś wpadłem na taki pomysł, że sobie z kuzynami pojadę na wyprawę rowerową. Zapakujemy rzeczy na rowery, sobie pojeździmy po górach. Trasy mieliśmy takie 70-80 kilometrów dziennie. Ja nigdy wcześniej nie jeździłem takich dystansów. 30-40 gdzieś tam w liceum. I nagle po 15 latach, z troszkę większą ilością kilogramów, bez takiej życiowej energii, no 70-80. I się trochę bałem. I stwierdziłem, że przejadę się na taką trasę tak sam najpierw, żeby nie było wstydu przy kuzynach. I pamiętałem, że jechałem taką trasę 70-80 kilometrów, z jakiegoś miejsca do Krakowa wracałem. I pamiętam swój płacz i ból w okolicach Skawiny, kiedy dojeżdżałem do Krakowa. Myślałem, że nie dojadę. Autentycznie myślałem, że nie dojadę. Bolało mnie wszystko, nie miałem żadnej siły i tak dalej. 2 lata później wpadłem na taki pomysł, dlatego że później pojechałem na tą wyprawę rowerową, bardzo mi się spodobało i trochę jeżdżenie na rowerze mi się spodobało, coś tam zacząłem jeździć. 2 lata po tym wydarzeniu, czyli rok temu, wpadłem na pomysł, że pojadę sobie rowerem na święta wielkanocne do domu. Moi rodzice mieszkają w Przemyślu, więc stwierdziłem, pojadę rowerem do Przemyśla, 265 kilometrów. Wyznaczyłem sobie taką trasę, trochę się mentalnie przygotowywałem, nigdy wcześniej takiego dystansu nie jechałem. Wiedziałem mniej więcej, co mam robić, żeby to przetrwać. Wiedziałem, że co każde 30 minut muszę przyjmować 20 gram węglowodanu, żeby w ogóle przeżyć. Wiedziałem, ile muszę pić, żeby wytrzymać i ruszyłem w drogę. I tak jak tam płakałem 2 lata wcześniej przy 60 kilometrze, tak chciałem wam powiedzieć, że po 200 nie byłem zmęczony. Bo wiedziałem, jaki jest cel przede mną. Bo wiedziałem, dokąd jadę. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś z was pomyślał sobie, a przejadę się rowerem i po powrocie do domu zobaczył na licznik, o 265 zrobiłem. Dlatego Paweł pisze, ja wiem, dokąd biegnę. Ja wiem, co jest moim celem, więc odstawiam wszystko, co jest zbędne. Ja nie mogę mieć na rowerze bagażu, musiałem jechać na lekko. Musiałem mieć zaplanowane moje postoje, musiałem mieć zaplanowane wszystko. Musiałem wiedzieć, że co 30 minut, jeśli nie zjem tych węglowodanów, to padnę. Czytamy o tym, że przy zmartwychwstaniu okaże się, kim będziemy. W Jego Królestwie są osoby, które zasiadają na tronie. Biblia mówi, że w małym byłeś wierny, wiele ci powierzę. Te rzeczy, które są cenne w Bożym tronie, to jest miłość do Niego, miłość do drugiego człowieka. To są 2 rzeczy, którymi możemy zabrać do nieba. Nic więcej tam się nie znajdzie. Wszystko inne spłonie. I Jezus nigdy nie ganił w uczniach to, kiedy on mówi, ja bym chcę być wielki, kto będzie siedział po twojej prawej stronie i tak dalej. Jezus przekierowywał uwagę, mówi, jeśli chcesz być wielki, znajdź tego małego, naucz go jednej rzeczy, a taka osoba będzie nazwana wielkim w Królestwie Niebios. Bóg nigdy nie ganił pragnienia bycia wielkim. Bóg zachęca do tego, żebyśmy odebrali całą nagrodę, bo całe stworzenie z tęsknotą oczekuje momentu objawienia się synów ludzkich. W tym momencie, kiedy staniemy przed Nim, przed Jego Trybunałem, usłyszymy od Niego, kim tak naprawdę jesteśmy, jaka jest tożsamość, jaka jest nasza tożsamość, jakie będzie nasze zajęcie w Królestwie na zawsze. I w listach do 7 kościołów my widzimy taki przedsmak tego, jak taka rozmowa może wyglądać. Kiedy Jezus mówi do 7 kościołów, widzę wszystko, widzę każdą, widzę Twoją cierpliwość, widzę Twoją wiarę, widzę Twoją wytrwałość. Bóg widzi wszystko, każdą jedną rzecz, którą robimy i ma swoje nagrody, które też widzimy w tych 7 listach. Bóg chce, żebyś zgarnął wszystko. W Jego planie jest to, żebyś zgarnął wszystko. Jest pewien cudowny jeszcze werset, który chciałem przeczytać. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu. To jest 1 Jana 4:15, 16, 17. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. W tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. Dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu. Żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu poddani. W miłości nie ma lęku. Halleluja. Możemy żyć tak, żeby stanąć i z odwagą wejść na salę sądową. Bo wiemy, że kiedy żyjemy w Nim, kiedy trwamy w Nim, jesteśmy do Niego podobni. On przychodzi i widzi każdą jedną rzecz. A kiedy czytamy o Nim, że kiedy Jezus przychodzi, a z Nim Jego zapłata. Będziemy się zaraz modlić. Biblia mówi o zmartwychwstaniu i sądzie jako fundamencie. Że ciężko jest nam budować cokolwiek w życiu, jeśli nie mamy tej perspektywy wieczności. Jeśli nie chcemy naszymi decyzjami podejmować między tymi dobrymi a złymi rzeczami, między dobrymi, które przetrwają, próbę ognia, o którym mówi Nowy Testament, a złymi, które są bezwartościowe, które nie prowadzą nas do miejsca, w którym powinniśmy być. I dzisiaj będziemy chcieli się modlić o to. Ja też, jeśli ktoś będzie chciał, będę chciał was zachęcić do tego, żeby wyjść do przodu dzisiaj. Żeby powiedzieć tak, chcę wyjść do przodu, chcę kłaść więcej z perspektywy wieczności, chcę zrozumieć swoją tożsamość, chcę być posłuszny, chcę doświadczać tego, jak Boże Królestwo przechodzi przez moje życie. Zakończę jedną historią, to jest Jozuego 18. Cała wspólnota Izraelitów zgromadziła się w Shilo i rozstawiła tam namiot spotkania. Ziemia wprawdzie została przez nich podbita, ale pozostało wśród nich 7 plemion, którym nie przydzielono jeszcze dziedzictwa. Wówczas Jozue powiedział do Izraelitów, jak długo będziecie się odciągać, kiedy zamierzacie wejść i posiąść ziemię, którą Pan, Bóg waszych ojców wam dał. Oni stoją w ziemi obiecanej. To Bóg swoją mocą wyprowadził ich z Egiptu. Oni nie mieli nic do tego, nie przyłożyli do tego palca, po prostu byli posłuszni. To Bóg swoją mocą wyprowadził ich z Egiptu. Postawił ich w ziemi obiecanej. Czytamy, że ziemia była już podbita. Ale 7 plemion Izraela nie miało jeszcze przydzielonego dziedzictwa. I Jozue się do nich pyta, jak długo będziecie się ociągać? Kiedy zamierzacie wejść i posiąść tę ziemię? Chciałem wam dzisiaj powiedzieć, że ziemia jest zdobyta. Że ziemia została zdobyta na krzyżu. Że Bóg zdobył wszystko, że w Nowym Przymierzu mamy dostęp do wszystkiego. Ta ziemia jest zdobyta. Ale może stoimy za tą bramą w zdobytej ziemi i nie idziemy tą drogą. A Jezus chce, żebyś zdobył całą nagrodę, żebyś miał szeroki dostęp do Królestwa, jak pisze Piotr w swoim liście. Jak długo będziesz się odciągał? Może to jest moment, w którym chcę powiedzieć tak, chcę zrobić krok. Chcę odebrać to, co Bóg przeznaczył dla mnie w moim dziedzictwie. Chcę iść w stronę. Chcę stanąć w tym dniu na Bożym sądzie i powiedzieć, Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, że mogłem żyć i reprezentować Ciebie na ziemi. A Jezus powie, sługo dobry i wierny, odziedzicz królestwo, dostaniesz pełną nagrodę, bo wybrałem Ciebie i ja Ciebie usynowiłem, a Ty byłeś posłuszny i chodziłeś w tym życiu, które ja dałem. Ziemia jest już zdobyta. Trzeba wstać i posiąść ziemię. I będę chciał was zaprosić, zaproszę też już zespół. Jeśli chciałbyś dzisiaj podjąć taką deklarację i czuję, że Duch Święty coś do ciebie mówi, może jestem rzeczywiście za bardzo skupiony na moim życiu na ziemi. Chcę zobaczyć więcej czegoś z nieba. Chcę zobaczyć więcej czegoś z mojej perspektywy. Chcę zobaczyć więcej czegoś mojej nagrody. Chcę podejmować decyzje w taki sposób, żeby być posłuszny. Będę chciał Cię prosić, żebyś mógł wyjść do przodu. Ja będę się chciał o Ciebie modlić. Ale chciałem zrobić coś jeszcze. Od jakiegoś czasu, z półtora roku temu, spotkałem się z Łukaszem parą i zaczęliśmy się co tydzień spotykać. Później dołączyły do nas kolejne osoby i to, co my robimy, staramy się żyć taką perspektywą i być posłusznym Bożemu Słowu. W poniedziałek się modliliśmy na tej grupie i tak odczuliśmy, że po prostu to jest moment, w którym trzeba zrobić coś więcej. Że to jest moment, w którym trzeba się podzielić, żeby oglądać pomnożenie. Więc Łukasz, ja bym Cię poprosił. Chcemy Was zaprosić do uczestnictwa w grupach. Jeśli ktokolwiek by chciał i potrzebuje takiego wsparcia, żeby zrobić to w praktyczny sposób razem z drugim człowiekiem. Iść na tą drogę do dziedzictwa. Nieważne, czy masz 15 lat, czy 115. Nieważne, w jakim miejscu jesteś. Jeśli chcesz być częścią takiej grupy, to będzie możliwość dołączenia. to, co my robimy, to w ciągu tygodnia czytamy te same fragmenty Pisma. Rozliczamy się z tego, że codziennie mamy czas z Bogiem, modlimy się i szukamy Jego obecności każdego dnia. Zachęcamy się do tego. Kiedy czytamy Pismo, prosimy Ducha Świętego, żeby nam pokazywał, jak możemy wypełniać Jego wolę na ziemi. Jak możemy Go naśladować w praktyczny sposób. Kiedy Duch Święty nam pokazuje, co możemy zrobić w praktyczny sposób, mówimy o tym sobie nawzajem. Później nakładamy na siebie ręce, błogosławimy się i wysyłamy się do tego dzieła. A później wracamy i mówimy, jak Bóg może się poruszać przez nas. To nie jest typowa grupa wsparcia chrześcijańska. To nie jest tak, że my się spotykamy po to, żeby rozmawiać o naszych problemach i prosić Boga, żeby je rozwiązywał. Ale doświadczamy tego, że On się troszczy o nasze problemy, kiedy my się troszczymy o Jego Królestwo. Jeśli dzisiaj będziesz chciał podjąć taką decyzję, chcę być częścią takiej grupy, to będzie taka możliwość. Łukasz, możesz dzisiaj powiedzieć.
Witajcie. Słuchajcie, jak rok temu przed wami stanąłem, to powiedziałem wam wtedy, że modliłem się wiele lat o pragnienie tego, żeby pragnienie podążania za Bogiem, żeby to we mnie było, żeby było to pragnienie. I powiedziałem wam wtedy, że już wiem, skąd podchodzi pragnienie. Trzeba siąść przed tronem i siedzieć i spędzać czas z Bogiem i pragnienie przychodzi. I minął rok i wiem coś więcej. Po pragnieniu przychodzi tęsknota. Przychodzi miejsce, w którym jest i pragnienie, i tęsknota, i to, że cały czas chcemy być z Jezusem, iść za Jezusem. I w odpowiedzi na tą miłość, którą On daje nam, wypełniać Jego Słowo, bo jest napisane wielokrotnie, Pan Jezus powtarza, jeśli mnie miłujesz, będziesz wypełniał moje Słowo. Jeśli mnie miłujesz, będziesz wypełniał moje Słowo. I to jest dokładnie to, co robimy. Czytamy Słowo, decydujemy w jaki sposób, czy odbieramy, w jaki sposób możemy je zastosować w naszym życiu i z tygodnia na tydzień wykonujemy Słowo Jezusa w odpowiedzi na Jego miłość.
Chciałbym, żebyśmy powstali. Jeśli chcesz powiedzieć, Boże, chcę więcej wieczności w swoim życiu. Chcę iść więcej Twoją drogą, która prowadzi mnie do Twojej nagrody. Duchu Święty, prowadź i pomóż mi. To chciałbym Cię, żebyś wyszedł do przodu, kiedy będziemy śpiewać zaraz piosenkę. Żebyś wyszedł do przodu. Jeśli chciałbyś być częścią grupy, o których tutaj mówimy. Ja mam tutaj takie po prostu krótkie formularze kontaktowe. Zostaw namiar, napisz, jak można się z Tobą skontaktować, w jakiej dzielnicy Krakowa mieszkasz, żebyś mógł jakoś logistycznie to ogarnąć. Jeśli chcecie w tym uczestniczyć jako małżeństwo, możecie wypełnić jeden formularz, tylko dać nam znać, czy chcecie na przykład uczestniczyć razem, czy może łatwiej wam osobno, bo może macie małe dzieci i łatwiej jest wam, jak jedno pójdzie w jeden dzień, druga osoba pójdzie w drugi dzień. I wierzymy, że w taki sposób Duch Święty będzie mógł dalej pomnażać to. Bo może jesteś częścią Kościoła, ale czujesz się samotnie. Nieważne, czy samemu, czy w małżeństwie. W tym tygodniu czytałem o tym, że Bóg samotnemu daje ognisko domowe w psalmie. I kiedy czytam te słowa, wiecie, o czym myślę? Myślę o tym, że Bóg robi to przeze mnie i przez moją kochaną żonę. Że on otworzy nasz dom po to, żeby Bóg samotnemu dał komu ognisko domowe. Nieważne, czy jesteś samotny pojedynczo, czy w małżeństwie, w kościele. Bóg u nas używa do tego, żeby czynić swoją wolę na ziemi, a my powinniśmy być do tego posłuszni. Więc jeszcze raz, każdy, kto ma pragnienie i dzisiaj chce zawołać, Boże, chcę więcej wieczności, chcę, nie chcę się odciągać, chcę wstanąć i posiąść ziemię, którą Ty mi dałeś na krzyżu. Chcę Cię zaprosić do modlitwy, a kiedy będziesz wracał i chcesz być częścią grupy, zabierz proszę formularz i później po nabożeństwie możesz nam oddać. Zaśpiewamy piosenkę. Zapraszam Was do przodu, jeśli ktoś chce podejść. My będziemy chcieli Was błogosławić, nakładać na Was ręce. Niech Duch Święty nas prowadzi.